Szczęść Boże. Chyba nie mieliśmy jeszcze przyjemności, tak żebym była tutaj w tym gronie, ale bardzo dziękuję za zaproszenie i za zaufanie. Jednak muszę trochę księdza Tomka sprostować. Nie jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu. Pracuję dokładnie piętro niżej w sumie, o tak się ostatnio wydarzyło, ponieważ pracuję w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej, które znajduje się piętro niżej. Zostaliśmy przeniesieni właśnie tutaj do budynku seminarium i zajmujemy się właśnie różnymi katechezami, spotkaniami dla świeckich, organizowanych no właśnie przez nas jako Centrum Formacji. Gdybyście chcieli się zapoznać z naszą ofertą, to zapraszam. Mamy bardzo prostą stronę centrum.katowice.pl. Bo Katowice nie mają centrum, więc my jesteśmy tym centrum. Taki jest plan. Ale w tym ksiądz Tomek miał rację, tak na falach Radia M można było mnie gdzieś tam kiedyś usłyszeć, zawsze można w sobotę. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie opowiedzieli o Kościele, bo to jest temat, którym się w tym roku podobno zajmujecie bardziej szczegółowo, a konkretnie o Kościele jako sakramencie. I tutaj takim tekstem wiodącym, od którego wyjdę i który też jest wam zaproponowany do rozważania na najbliższy miesiąc, jest tekst pierwszego punktu, pierwszego rozdziału Konstytucji Lumen Gentium, czyli Konstytucji o Kościele. Pozwólcie, że przeczytam wam ten fragment. Podejrzewam, że jest on znany, ale przypomnijmy go sobie, bo po prostu właśnie tego punktu będzie dotyczyła ta moja konferencja. Ponieważ Chrystus jest światłością narodów, obecny Sobór Święty, w Duchu Świętym zgromadzony, pragnie gorąco oświecić wszystkich ludzi blaskiem Jego jaśniejącym na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A że Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, przeto podejmując naukę poprzednich soborów, pragnie on wyjaśnić dokładniej swoim wiernym i całemu światu naturę swoją i powszechne posłannictwo. Warunki naszej epoki nadają temu zadaniu Kościoła szczególnie pilny charakter. Chodzi o to, aby wszyscy ludzie złączeni dziś ściślej więzami społecznymi, technicznymi, kulturalnymi, osiągnęli pełnię jedności również w Chrystusie. Zacznę może od tego, że moglibyśmy powiedzieć, że w porównaniu do tego, o czym tutaj jest powiedziane, czyli że 60 lat temu mowa była o tym, że dzisiaj ludzie są ściślej ze sobą zjednoczeni, no to co by dzisiaj ojcowie soborowi powiedzieli na to, co dzisiaj mamy, prawda? W sensie komunikacji, w sensie naszych możliwości porozumiewania się. Ale myślę, że też się z tym zgodzimy, że to, że mamy taką łatwość komunikacyjną, to, że jesteśmy tak mobilni, tak bardzo w kontakcie ciągle online i ciągle jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi informacjami, to wcale nie znaczy, że jesteśmy bardziej zjednoczeni ze sobą. To jest niestety już ta bardziej skomplikowana kwestia. I to, na czym chciałabym, żebyśmy się skupili, to jest to zdanie, które przeczytałam, że Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Żeby zrozumieć to zdanie, poprawnie je zrozumieć i dlaczego tam jest niejako, bo to jest ciekawe swoją drogą, to najpierw zajmijmy się tym, że Kościół jest nie tylko społecznością ludzką. To znaczy Kościół nie jest zwykłym stowarzyszeniem czy jakimś zrzeszeniem się ludzi, których łączy wspólny cel, wspólna idea, wspólne przekonania, prawda? Że tak jak ludzie łączą się w jakiś klub, w jakiś fanklub, tak my jesteśmy takim fanklubem Pana Jezusa. Nie, to jest za mało. Kościół ma naturę, w naturze swojej jest z jednej strony nadprzyrodzony, czyli powiedzielibyśmy, że ma jakiś taki swój boski charakter, a z drugiej strony ma ten ludzki wymiar, bardzo, bardzo ludzki, praktyczny, którego doświadczamy na co dzień, bo tym ludzkim wymiarem Kościoła jesteśmy my. W naszej kondycji jako ludzi, w naszej kondycji psychofizycznej, w naszym sposobie przeżywania rzeczywistości. I o ile ten ludzki wymiar, podejrzewam, że z codzienności jakoś tam znamy i kojarzymy, zresztą ja bardzo często prowadzę zajęcia o Kościele i kiedy pytam uczestników zajęć, czym jest Kościół, to najczęściej pojawia się odpowiedź, że Kościół jest wspólnotą ludzi. To już jakoś nam weszło w naszą mentalność. Natomiast co to znaczy, że Kościół ma tą nadprzyrodzoną naturę i gdzie my jej doświadczamy? No po pierwsze w tym, że według tego, jak wierzymy w Kościół, Kościół nie powstał z zamysłu ludzkiego, tylko Kościół powstał z zamysłu Bożego. To Bóg chce, żeby coś takiego jak Kościół istniało. I dlaczego Bóg chce? Ano właśnie dlatego, że przez pośrednictwo tej wspólnoty, którą jesteśmy, przez pośrednictwo znaków, które są w tej wspólnocie, Bóg udziela nam swojego zbawienia. No to jasny nam się tutaj staje wniosek i już nam to gdzieś może świta w głowie, że w takim razie Kościół nam jest potrzebny do zbawienia, więc i dlaczego nam jest potrzebny do zbawienia? No ponieważ jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy, żeby Bóg nas zbawił, czyli uwolnił od grzechów i wprowadził w jedność ze sobą. To, co nazywamy powszechnie łaską uświęcającą, co powszechnie nazywamy życiem z Bogiem, życiem nowym życiem z Bogiem, to jest właśnie to zjednoczenie. Tak? Czyli całe nasze życie, cała nasza relacja z Bogiem, kiedy właśnie trwamy w łasce uświęcającej, to jest właśnie to doświadczanie zbawienia, to jest właśnie to zjednoczenie, o którym mówi ta konstytucja. I teraz, czyli Bóg chce Kościoła po to, żeby nas w Kościele zbawić. No to oczywiste się nam też tutaj od razu nasuwa, że w takim razie Bóg już od początku, od momentu, kiedy człowiek upadł, kiedy wypowiedział mu posłuszeństwo, rozpoczął ten etap przygotowawczy do tego, żeby zaistniał Kościół. I ten etap przygotowawczy zaczyna się w raju. Bo zwróćcie uwagę, że po upadku pierwszego człowieka to nie człowiek przychodzi do Boga i mówi: Panie Boże, zgrzeszyłem, proszę Cię, zrób coś. Tylko to Bóg idzie i szuka człowieka i woła. I woła człowieka i mówi do niego: Adamie, gdzie jesteś? I tutaj, w tej scenie, możemy powiedzieć, że zaczyna się ten plan naprawczy Pana Boga, to przygotowanie do dzieła zbawienia, to przygotowanie do tego, żeby każdy człowiek na ziemi, z każdego narodu, w każdym czasie mógł doświadczyć zbawienia. Co to znaczy móc doświadczyć zbawienia, to powiedziałam, ale teraz jeszcze musimy się zastanowić, no dobrze, no to jak Bóg nas uwalnia od grzechów, jak to się wydarzyło w historii i jak czyni nas swoimi synami? Dobrze wiemy, że przecież Jezus Chrystus umarł za nas, za nasze grzechy, a Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie właśnie są tym dziełem, które sprawia, że jesteśmy zbawieni, czyli właśnie uwolnieni z grzechów i jednocześnie wprowadzeni w tą jedność z Bogiem. Może czasem trochę niemrawo, może czasem bez przekonania, ale jednak śpiewamy w czasie Wielkanocy, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana, prawda? Czasami jakby moglibyśmy podkręcić trochę tą naszą radość i więcej entuzjazmu w to wkładać, ale w tych pieśniach wielkanocnych właśnie wyznajemy tą prawdę, że dzięki temu, co Jezus Chrystus dla nas zrobił, my rzeczywiście możemy być dziećmi Bożymi, możemy być wolni od grzechów, niebo jest otwarte, czyli po śmierci czeka nas życie wieczne, a nie żaden szeol, który był wcześniej, przed misterium paschalnym. I możemy do Boga mówić: Ojcze, bo mamy Ducha Świętego, bo ostatnim aspektem, ostatnim momentem tego dzieła zbawczego jest udzielenie nam Ducha Świętego, czyli właśnie tą pięćdziesiątnicę, którą też świętujemy. I teraz ten Duch Święty zostaje dany Kościołowi, czyli całej wspólnocie, wtedy maleńkiej, dzisiaj zdecydowanie większej. Po co zostaje Duch Święty dany Kościołowi? No właśnie po to, żeby Kościół nie był tylko ludzką społecznością, ale żeby wszyscy ludzie, którzy usłyszą Boga, który ich woła i zapragną zbawienia, czyli zapragną tej wolności od grzechu i dzieciństwa Bożego, żeby mogli tego doświadczyć. Czyli czego? Czyli przez to, że człowiek słyszy to Boże wołanie, a słyszy je przez nasze głoszenie, tak? My głosimy, ewangelizujemy, księża głoszą misję i tak dalej. Człowiek słyszy to Boże wołanie tak, jak Adam usłyszał w raju i pojawia się w nim pragnienie: ja chcę tego zbawienia, ja chcę tej wolności, ja chcę tego dzieciństwa Bożego. I teraz dzięki temu, że Kościół jest wyposażony w Ducha Świętego, to człowiek w sakramentach może zostać włączony w to misterium paschalne, które wydarzyło się już prawie 2000 lat temu. Czyli, żeby nikt na świecie nie powiedział Panu Bogu: Panie Boże, przykro mi, ale nie załapałem się na misterium paschalne wtedy, kiedy ono się działo, czyli te 2000 lat temu, to właśnie dlatego my dostęp do tej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa mamy przez sakramenty, które przyjmujemy w Kościele. Czyli sakramenty to są takie momenty, w których doświadczamy Boga działającego, uwalniającego nas i który nas wprowadza w to doświadczenie misterium paschalnego. Trochę mamy takie przeniesienie w czasie, tak? Takie, no oczywiście żartuję troszeczkę, ale jakbyśmy sobie to mieli wyobrazić, jesteśmy podłączeni do tego wydarzenia. I to wszystko dzieje się w mocy Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, że przy każdym sakramencie modlimy się do Ducha Świętego, no bo właśnie w Jego mocy i przez Jego działanie my możemy zostać wprowadzeni w to misterium paschalne i cieszyć się Jego owocami, Jego skutkami, czyli tym wszystkim, co nazywamy nowym życiem, czyli tym, co nazywamy zjednoczeniem z Bogiem. No dobrze, no to skoro już powiedzieliśmy, że Bóg chce Kościoła, że został Kościół wyposażony w Ducha Świętego, że ten Duch Święty sprawia, że misterium paschalne, czyli to dzieło zbawcze, staje się dla nas obecne przez sakramenty, no to w jakim sensie sam Kościół jest sakramentem i czemu pojawia się tutaj to niejako? Pojawia się tutaj to niejako dlatego, że to może najpierw zacznę od historii, dlatego, że ojcowie soborowi wiedzieli, że Sobór Trydencki ogłosił dogmat o siedmiu sakramentach i obarczył to takim obostrzeniem, że liczby sakramentów nie można zmieniać. Czyli nie można dodawać sakramentów, nie można odejmować sakramentów. Sakramentów jest siedem i tyle ma być. Bo jeszcze wcześniej w średniowieczu na przykład była różna liczba sakramentów, różne inne czynności uważano za sakrament. Sobór Trydencki w XVI wieku to rozstrzygnął: nic nie dodajemy, nic nie zmieniamy, tak zostaje, bo to jest ogłoszone oficjalnie przez Kościół. No i teraz ci ojcowie soborowi stwierdzili tak: jak napiszemy, że Kościół jest sakramentem, to nam powiedzą, że Sobór Trydencki zabronił dokładać kolejnych sakramentów i będziemy musieli wszystkim tłumaczyć, o co nam chodziło. Więc zróbmy niejako i mamy sprawę załatwioną. I naprawdę tak było. Ale co mieli na myśli i dlaczego nazwali Kościół sakramentem? Przez sakramenty, czyli przez to, że dokonujemy pewnych czynności i tym czynnościom towarzyszą słowa, tak? Na przykład przy chrzcie polewamy głowę dziecka tudzież dorosłego wodą i towarzyszym temu słowa wymieniamy imię: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przez to doświadczamy tego właśnie zbawczego działania Boga. No i teraz ojcowie na soborze pomyśleli tak: no tak, ale sakramenty działają, czyli dokonują tego, dokonuje się to nasze zbawienie przez ich przyjmowanie, doświadczamy tego zbawienia przez ich przyjmowanie, dlatego, że Kościół jako całość jest wyposażony w Ducha Świętego i dlatego, że Kościół, podobnie jak sakramenty, ma swoją widzialną strukturę i przez którą może człowiek doświadczyć działania Bożego, Boga, który przychodzi. No i jaka jest ta widzialna struktura? No my jesteśmy tą widzialną strukturą, prawda? Widzialną strukturą Kościoła jest też hierarchia w Kościele, prawda? Widzialną strukturą w Kościele jest głoszenie słowa. to tego doświadczamy zmysłami, doświadczamy głoszonego słowa. Widzialną częścią Kościoła są już te 7 sakramentów. Widzialną częścią Kościoła jest nasza posługa, nasza diakonia wobec innych, nasze różnorakie posługiwanie wobec ludzi w świecie. To jest widzialna rzeczywistość Kościoła, przez którą, dzięki temu, że Kościół jest wyposażony w Ducha Świętego, Bóg może działać, czyli Bóg ludzi może przyprowadzać do siebie, pociągać do siebie, do jedności z sobą. I mam takie wrażenie, że kiedy skupiamy się na Kościele tylko właśnie w tym aspekcie, że Kościół jest wspólnotą, my jesteśmy wspólnotą i właściwie czym się różnimy od innych, to właśnie zapominamy o tym, że całe to nasze działanie, czyli to pełnienie tej misji Kościoła, czyli głoszenie, czyli doprowadzanie ludzi do zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę, przez sprawowanie sakramentów, czy też nasza posługa miłości wobec braci, że to wszystko jest zanurzone w działaniu Ducha Świętego właśnie po to, żeby wszyscy ludzie mogli poznać i doświadczyć zbawienia. I teraz w tym sensie Kościół jest sakramentem, tak? Czyli to niejako sakramentem, że ma swoją widzialną działalność, którą każdy z nas może jakoś określić, doświadczyć wręcz zmysłowo, bo na przykład przez głoszone słowo no to doświadczamy tego przez zmysł słuchu, prawda? Bo słyszymy słowa i dzięki tym słowom buduje się nasza wiara. Że, czyli Kościół przez tą widzialną strukturę jest tą przestrzenią, w której działa Bóg. I teraz zwróćcie uwagę na jak wiele aspektów tego działania Boże, tego działania Kościoła wymieniłam. No i nie wiem, czy mieliście tego świadomość, ale wy też w nich uczestniczycie. Nie tylko jako ci, którzy korzystają z sakramentów, nie tylko jako ci, którzy słuchają głoszonego słowa, ale też jako ci, którzy jesteśmy świadkami, prawda, w różnych naszych miejscach pracy czy w rodzinie, jako ci, którzy modlą się za swoich bliskich, jako ci, którzy modlą się i są tymi świadkami też w miejscu naszej pracy, naszych różnych innych aktywności, jako ci, którzy dajemy świadectwo miłości wobec drugiego człowieka, czyli podejmujemy jakąś działalność, jakąś posługę wobec innych po to właśnie, by widząc nas i widząc to, jak żyjemy z Bogiem, tak jak Ewangelia mówi, widząc nasze dobre czyny, zaczęli chwalić Ojca, czyli stali się wyznawcami Ojca. I teraz to pragnienie, które się tutaj pojawia na Soborze, żeby Kościół jako znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, to nie jest jakaś utopia i zadanie tylko dla księży. To my jako cała wspólnota, i nie tylko dotyczy to wymiaru sakramentalnego, my jako cała wspólnota uczestniczymy w tym, żeby ludzie chcieli dać się Bogu zbawić, a przez to, że, czyli wejdą w tą jedność z Bogiem, a przez to, że wejdą w jedność z Bogiem, to też my ze sobą będziemy zjednoczeni, prawda? Bo zwróćcie uwagę, że to grzech rozbija jedność między ludźmi. Że to grzech sprawia, że, znaczy oczywiście nie grzech w znaczeniu, że on się bierze z nie wiadomo skąd. Nasz osobisty grzech, nasze osobiste czyny sprawiają, że dochodzi do rozłamu między ludźmi, tak? Że ludzie zamiast współpracować, rywalizują. Że sobie zazdroszczą, więc popełniają kolejne przestępstwa. Że się okłamują, że się wyzyskują, że chcą jedni nad drugimi panować. Ewangelia jest pełna takich przykładów, nawet wśród apostołów, że się kłócili, który z nich jest pierwszy. Stary Testament też nam da mnóstwo przykładów. Natomiast właśnie grzech jest tym, co sprawia, że my nie jesteśmy w tej jedności ze sobą i z Bogiem. Że my nie potrafimy kochać siebie wzajemnie. Że my nie potrafimy przyjąć tego drugiego człowieka takim, jakim jest. Więc Bóg chce za pomocą Kościoła, czyli za pomocą nas wszystkich, przez to, że każdy z nas bierze sobie do serca to, że to przez nas, przez naszą działalność, w zależności od naszego powołania, Bóg chce ludzi doprowadzać do zjednoczenia z sobą i zjednoczenia między sobą. Do zjednoczenia między sobą, czyli że będziemy w tej doskonałej wspólnocie komunii. Oczywiście w pełni się to zrealizuje albo w niebie, albo przy paruzji. To zależy, co będzie pierwsze w naszej kolejności. Natomiast Bóg chce dokonać tego zjednoczenia między nami i zaprasza nas do tego, żebyśmy weszli w tą działalność, tak? Bo żeby ludzie chcieli dać się Bogu zbawić, a przecież my dzisiaj żyjemy w świecie, w którym bardzo często ludzie po pierwsze zastanawiają się, po co mają wierzyć w Boga, żeby sobie życie utrudniać, prawda? Bo wtedy jest więcej obowiązków i jeszcze trzeba przestrzegać przykazań. Więc generalnie po co dzisiaj wierzyć w Boga? To żeby oni chcieli rzeczywiście wejść w tą relację z Panem Bogiem, to potrzebują usłyszeć o tym, jaki On jest. Potrzebują o Nim usłyszeć, potrzebują naszego świadectwa i potrzebują zobaczyć, że to, co mówimy, jest prawdą w naszym życiu. Czyli im bardziej my będziemy żyć naszą wiarą, żyć w posłuszeństwie Słowu Bożemu, żyć w słuchaniu Słowa Bożego, tym bardziej nasze życie będzie świadczyło o prawdziwości Ewangelii. Oczywiście Ewangelia jest prawdziwa niezależnie od naszego życia, ale dla ludzi na zewnątrz my jesteśmy często jedyną Ewangelią. I żeby to zjednoczenie się dokonało, żeby ludzie chcieli się Bogu poddać, przepraszam, no to, że tak powiem, na froncie tego świata jest Ewangelia wypisana naszym życiem. Nami, nie nikim innym. Nie księdzem, bo często księdza nie ma tam, gdzie my jesteśmy. Ewangelia jest wypisana naszym życiem i im bardziej to życie odzwierciedla Ewangelię, tym jest większa szansa, że ci, którzy to widzą, zadadzą sobie pytanie, czyli jednak można inaczej. Czyli jednak to jest możliwe, to pragnienie w sercu, które każdy człowiek nosi, to pragnienie miłości, szczęścia, spełnienia, integralności, odnalezienia sensu, który nie przemija, że to jednak jest możliwe. Więc nie wiem, czy ktoś z Was tak czytał ten tekst tego pierwszego punktu, tej konstytucji, która Wam towarzyszy w formacji, ale zapraszam Was do tego, żeby sobie właśnie uświadomić, że te znaki, te narzędzia są bardzo konkretne. Tymi znakami są sakramenty, tymi narzędziami jest Ewangelia, jest głoszone Słowo, jest nasze świadectwo, jest nasza posługa, jest nasza misja wobec innych. I my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby z jednej strony właśnie być dla innych tym znakiem, żeby oni mogli, to jest nawet napisane w tej konstytucji, żeby oświecić wszystkich ludzi blaskiem Jego jaśniejącym na obliczu Kościoła. No to oblicze Kościoła, ten blask Chrystusa jest na nas. Po prostu na nas, na każdym z nas osobna. I im bardziej się przejmiemy właśnie tym, że to na nas jest to wypisane mocą Bożą, Duchem Świętym, Bogiem, który w nas żyje, tym jest większe prawdopodobieństwo, że tymi świadkami, których Bóg chce posłać, właśnie będziemy skutecznymi. Będziemy skutecznymi świadkami. Jeszcze na jedną rzecz bym chciała tutaj zwrócić uwagę, że właśnie dopiero to zjednoczenie z Bogiem daje nam, to jest jedyna droga do jedności między nami. To znaczy, zwróćcie uwagę, że ludzie na różne sposoby próbują tą jedność między ludźmi stworzyć. Różnymi umowami, różnymi traktatami, różnymi zrzeszeniami. Na różne sposoby próbujemy tworzyć jakieś zgromadzenia, jakąś jedność, która ma nas zabezpieczyć przed sobą nawzajem tak ostatecznie, prawda? Ale okazuje się, że każdy ten ludzki fundament takiej jedności, jakichś naszych ugód, jakiegoś naszego dogadywania się, że to wszystko ostatecznie ma za krótkie nogi. To ostatecznie nie wystarcza. Dopiero kiedy Bóg nas swoim słowem pociągnie, kiedy nas sakramentami uzdrowi, dopiero wtedy my możemy wejść w tą jedność z ludźmi. I dlatego, kiedy mówimy o Eucharystii, że ona nas jednoczy z Chrystusem, ale jednocześnie jednoczy nas ze sobą, bo my wszyscy przyjmując tego samego naszego Pana, stajemy się, doświadczamy tego, że jesteśmy Jego ciałem. O Kościele jako ciele nie będę mówić, bo to jest w kolejnych punktach Konstytucji i wygadam to, co mają następnie mówić w kolejnych miesiącach, więc chcę zostawić coś dla innych. Natomiast tutaj chciałabym jeszcze tylko właśnie na to zwrócić uwagę, że to zjednoczenie między ludźmi jest skutkiem ubocznym, że tak to powiem, naszego zjednoczenia z Bogiem. Czyli im my bliżej jesteśmy i bardziej i głębiej całym swoim życiem zjednoczeni z Bogiem, korzystając ze słowa, karmiąc się sakramentami, trwając we wspólnocie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że też tą jedność między ludźmi będziemy tworzyć. Oczywiście to nie jest takie z automatu, bo myślę, że wystarczy, że zaczniemy to próbować na swojej rodzinie i zobaczymy, jakie to jest niełatwe. To jakby nasze domy, nasze rodziny, nasze relacje, pokrewieństwa są najlepszym sprawdzianem tego, co powiedziałam teraz. Ale jeśli Bóg nas zaprasza całych, Bóg nas zaprasza integralnych, to znaczy potrzebujemy słowa, które nam odkrywa nasze rany, nasze grzechy i może nas doprowadzić do tego, że pójdziemy skorzystać z jakiejś pomocy, która nam pomoże naprawić te relacje rodzinne, tudzież uzbroić nas w tak anielską cierpliwość, że wszystkich chętnie zniesiemy, prawda? Potrzebujemy słowa, które nas pociągnie, pokaże nam tą słabość, ten grzech, ale też potrzebujemy sakramentów, które właśnie dadzą nam tą siłę. I Bóg od nas nie wymaga w tej misji, o której powiedziałam, w tym, żebyśmy byli tymi Jego świadkami, właśnie żebyśmy realizowali to bycie znakiem i narzędziem, tą sakramentalną naturę Kościoła. Bóg od nas nie wymaga, żebyśmy byli herosami, żebyśmy byli jakimiś siłaczami. Nie, On nas do tego uzdalnia przez sakramenty. Czyli im jesteśmy słabsi, im bardziej czujemy swoją kruchość, tym bardziej powinniśmy tutaj z sakramentów korzystać, by z Boga mieć tą moc. By z Boga mieć tą moc do kochania drugiego, do bycia tym świadkiem, do przyjmowania innych i do właśnie, żeby to oblicze Jezusa jaśniało na obliczu Kościoła, czyli żeby jaśniało na nas, czyli żeby ludzie rozpoznawali Jego w nas. Ostatecznie o to chodzi. No i bardzo dziękuję.